Naszym gościem dzisiejszego wieczora jest hetman Michał Wojtysiak.
No tak, po raz pierwszy jestem jako hetman gościem radia. Aha. Może jest to dosyć dziwne, że hetman jest gościem radia, ponieważ w czasach, kiedy hetmanowie sprawowali swoją władzę, radia jeszcze nie było.
No to prawda.
No.
Ale hetman wielki czy polny?
Hetmanem polnym byłem, a teraz dostałem awans, jestem hetmanem wielkim. Trochę tajemniczo to wszystko brzmi.
Otóż, tak. Znaczy, problem polega głównie na tym, gdyby tak spojrzeć historycznie, że hetmana mianować powinien król, a nie mamy króla.
Tak, dokładnie. Wobec tego jestem demokratycznie wybranym hetmanem, ponieważ no, w związku z tym, że nie ma króla, a nasza władza publiczna no, akurat nie interesuje się hetmanami, regimentarzami, pułkownikami to może tak, ale regimentarzami nie. W związku z tym zwróciłem na siebie uwagę moich kolegów rekonstruktorów historycznych, zgromadzonych w kapitule Rycerstwa Polskiego. To jest taka organizacja, która funkcjonuje, państwo pewnie wiecie albo i nie wiecie, od lat 25. Tak, 25. Powstała w Gdańsku w 1997 roku i skupiała w swoich strukturach wszystkie grupy rekonstrukcyjne, a właściwie wszystkie bractwa rycerskie, bo wtedy jeszcze o rekonstrukcji nie mówiliśmy, które istniały w Polsce. W pewnym momencie ta organizacja się rozrosła do ponad 60 grup i organizacji rekonstrukcyjnych. Mieliśmy oczywiście wzloty i upadki, tych grup było więcej, było mniej. No ale teraz właśnie na Zamku Królewskim w Szydłowie odbyły się obrady tejże kapituły, która no, uznając jakby moje zaangażowanie w sprawy rekonstrukcyjne, które trwa już od 23 lat, to jest troszeczkę krócej niż sama kapituła trwa, powołała mnie na stanowisko hetmana wielkiego tejże kapituły. Tak to wygląda. Czuję się bardzo wzruszony, jednocześnie doceniony przez rekonstruktorów. No i mam nadzieję, że nie zawiodę ich zaufania i będę mógł w dalszej przyszłości nie tylko hetmanować na zasadzie prestiżu i na zasadzie posługiwania się tytułem, ale bardziej będę mógł wykonywać moją służbę dla rekonstruktorów i dla wszystkich osób próbujących, pasjonatów historii.
Czy to podobnie jak historycznie jest taka funkcja dożywotnia?
Tak. Nie wiem, czy pani tylko zapoznawała się z zapisami kapituły, ale znajduję taki zapis stosuje, jest zapisem z kodeksu rycerskiego, który twierdzi, że tytuł hetmana jest dożywotni. Jestem trzecim hetmanem wielkim. Pierwszym i założycielem, zresztą jednym z założycieli kapituły był Tadeusz Antoni Pagiński, wielki fechmistrz szkoły fechtunku Świętego Jerzego, a prywatnie szermierz, szablista, wielokrotny mistrz Polski i świata w szabli i trener naszej kadry narodowej. Tadeusz w 2015 roku ze względu na troszeczkę problemy zdrowotne, a także ze względu na swój wiek, bo już jest to pan przed, no, w okolicach 70 lat swojego życia, aczkolwiek dalej bardzo sprawny i dalej bardzo aktywny, zrezygnował z pełnienia funkcji hetmańskiej.
Aha, czyli dymisja wchodzi w grę też.
Tak, tak. Powołał na czas jakby swojej kadencji, bo jeszcze wtedy nie skończył, mojego znakomitego i drogiego przyjaciela Arkadiusza Dzikowskiego, który tą funkcję sprawował do 22 kwietnia tego roku. Arkadiusz jest znanym działaczem samorządowym i rekonstruktorskim z okolic Sztumu. Jest to pracownik w Muzeum Malborku, rekonstruujący krzyżaka, czyli rycerza zakonnego. No, także można powiedzieć, że przez jakiś czas w Polsce panował hetman będący krzyżakiem. Ale Arkadiusz jest bardzo dobrym i bardzo, bardzo doświadczonym rekonstruktorem. W tej chwili jego zainteresowania skupiają się na odświeżeniu takiego wizerunku krzyżackiego. Okazuje się, że krzyżacy, co wcale nie byli tacy panowie, jak pokazano nam na filmie Forda o krzyżakach, czy nie wiem, czy w tych wszystkich filmach o Gniewku i jakichś innych tam przygodach, czy w Rycerzach i Kapturach, tylko były to osoby no, bardzo sprawnie administrujące, zupełnie inaczej się ubierające niż myślimy, bo stosowali też kolory, stosowali różną kolorystykę tego ubioru i wcale tak często nie chodzili w białych płaszczach, o czym teraz przypomina Arek. W każdym razie po swoim długim, można powiedzieć, panowaniem lub funkcjonowaniu w urzędzie, bo Arek został wybrany na hetmana wielkiego w 2017 roku na zjeździe kapituły rycerstwa w Malborku. Sprawował tą funkcję do dnia teraźniejszego. Niestety myślę, że kwestie związane z pandemią i kwestie związane z też z jego przejściowymi problemami zdrowotnymi sprowadziły się do tego, że Arek w tym roku nie kandydował ponownie na tą funkcję, na funkcję Hermana Wielkiego, natomiast jakby wystawił moją kandydaturę, ale w dalszym ciągu pracuje w konwencie, czyli w takim naszym zarządzie tej kapituły i jest moim zastępcą, już hetmanem polnym. Także w pewnym sensie zamieniliśmy się miejscami.
Aha. Tak, czy buława hetmańska w zbiorach się pojawiła? Są jakieś symbole?
Tak, symbole są, natomiast na razie z tego, co jest mi wiadomo, buławę hetmańską ma hetman senior, czyli Tadeusz Antoni Pagiński. Ja się jeszcze buławy nie dorobiłem. Może za krótko wykonuję tą funkcję hetmańską. Niestety każdy hetman, w związku z tym, że Kapituła Rycerstwa Polskiego jest organizacją prywatną. To są grupy, które nie mają, ta grupa nie ma osobowości prawnej, więc nie dysponujemy też jakimiś stosownymi finansami na ufundowanie takiej buławy. I myślę, że każdy hetman, aby wykazać swoją zaradność i swoje doświadczenie nie tylko w sprawach rycerskich, ale w takich sprawach zwykłego życia, musi sobie tą buławę sam ufundować. Więc moja małżonka będzie musiała się zmierzyć z tym tematem, jak buława męża, która prędzej czy później zostanie zakupiona. Tak mi się w każdym razie wydaje, bo hetman bez buławy to tak trochę niewłaściwie wygląda. Natomiast hetmanowi przynależy chorągiew hetmańska. Jest to chorągiew Kapituły Rycerstwa Polskiego. Wybrałem już chorążego, mojego przyjaciela Tomka Jóźwiaka, który jest łodzianinem i wchodzi w skład Bractwa Rycerskiego na Zamku Ziemi Łęczyckiej. No i on będzie dzierżył ten sztandar chorągiew i będzie ją, że tak powiem, nosił za mną. Mam też prawo do powołania chorągwi hetmańskiej, która będzie jako przyboczni stawała ze mną na różnych inscenizacjach. Myślę, że na pewno pod Grunwaldem tak będzie. Natomiast symbolem funkcjonowania jako członek konwentu, bo hetman rządzi konwentem i rządzi kapitułą rycerstwa, jest sygnet konwentu, specjalny srebrny pierścień z wizerunkiem orła z mieczem, który każdy członek konwentu otrzymuje. Oczywiście też musi za niego zapłacić. Tak to wygląda. No i jeszcze z takich emblematów ewentualnie władzy lub emblematów starszeństwa, część zaangażowanych członków Kapituły Rycerstwa Polskiego otrzymała lub otrzymuje Order Orła z Mieczem. To jest takie najwyższe odznaczenie rekonstruktorskie przyznawane przez Kapitułę Orderu Orła z Mieczem, czyli zbiór osób, które są kawalerami tego orderu. Jest nas w tej chwili chyba 17 w Polsce. Fundatorem tego orderu był hetman Pagiński. I właśnie ostatnio w Szydłowie po długim okresie przerwy w pasowaniu orderem, takie odznaczenie uzyskał Marek Mojecki, marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego, dawny namiestnik Śląska. Nasz kolega, który bardzo mocno i aktywnie działa na Śląsku, kieruje tam pracami wiecu Rycerstwa Śląskiego, takiej pororganizacji, takiego składu Kapituły Rycerstwa Polskiego, która skupia w sobie tylko bractwa i grupy rekonstrukcyjne ze Śląska. Mhm. Tak to wygląda.
A jeżeli chodzi o strój, coś się zmienia?
No na razie chyba nie. To znaczy ze strojem to się muszę państwu przyznać, ale to jest taka tajemnica, że jak jechałem na obrady kapituły, to nie zauważyłem pewnych małych żyjątek w szafie, które ten strój zaczęły zjadać. Więc mój strój hetmański w tej chwili nie ma dziurek, aczkolwiek musiałem zacząć od wygnania moli z szafy. Mm-hmm. Te mole w jakiś sposób drobny uszkodziły moje robę hetmańskie, a właściwie hetmańskie, piękne, czerwone, aczkolwiek nie zostawiły zbyt dużego śladu, więc bardzo szybko zareagowałem. I być może jak najpierw dorobię się tej buławy, to potem może coś dorobię sobie w stroju, ale myślę, że na razie w związku z tym, że rekonstruuję bogatego rycerza, to tych strojów takich stosownych na okazję mam. Także myślę, że wyglądam odpowiednio. Zawsze można zobaczyć moje zdjęcie na stronie Bractwa lub też na stronie kapituły na Facebooku, bo ta organizacja jednak działa i przez cały czas staramy się rozpowszechniać informacje o rekonstrukcji historycznej i o naszych działaniach, które podejmujemy i mamy zamiar podjąć w przyszłości.
No dobrze, to chyba musimy teraz przejść do tematu, czym się hetman zajmuje.
Hetman, zgodnie z kodeksem...
Może historycznie należałoby zacząć, czym się zajmował.
A, no tak. No, no więc tytuł hetmański, oczywiście nie jestem historykiem zawodowym, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę, że interesuję się historią, no mam nadzieję, że nie wprowadzę państwa w błąd. Ale hetman, tytuł hetmański pochodzi z nomenklatury husyckiej. Słowo hetman oznaczało przywódcę. Był to przywódca rod husyckich. No, hetmanem był na przykład Jan Ziszka, który walczył pod Grunwaldem, o ile dobrze pamiętam. Następnie w związku z tym, że nasza historia militarna no, była bardzo mocno związana ze środkową Europą, z kontaktami z Węgrami, z kontaktami z Czechami, wiadomo także, z kontaktami z Turcją, ten tytuł hetmański w jakikolwiek sposób zaczął funkcjonować w końcówce XV wieku. Nie jestem do końca pewny, ale chyba jeden z pierwszych hetmanów był Jan Tarnowski. Ale to jest, no mam nadzieję, że nie bania luka. Natomiast rzeczywiście w strukturach wojskowych państwa polskiego ta władza hetmańska zaczęła wyodrębniać się w połowie XVI wieku i pełne apogeum tego tytułu możemy spotkać się pod koniec XVI wieku, cały XVII wiek, no i XVIII wiek. Hetmanów było dwóch. Był hetman wielki w koronie, tak, koronny, i hetman polny koronny. I taka sama nomenklatura od Unii Lubelskiej nastąpiła na Litwie. Mieliśmy też hetmana wielkiego księstwa litewskiego i hetmana polnego księstwa litewskiego. Hetman Wielki sprawował ogólną władzę nad wojskiem, nad pospolitym ruszeniem, nad wojskiem koronnym. Hetman Polny był zastępcą hetmana Wielkiego. Faktycznie funkcjonowali jako dwaj niezależni dowódcy, natomiast oczywiście wiadomo, że rządził Hetman Wielki. Hetmanami byli z reguły wielcy wojownicy, ale też członkowie arystokracji polskiej. Rzadko kiedy hetmanem stawał się drobny szlachcic, aczkolwiek zdarzało się. Potem te rodziny hetmańskie stawały się protoplastami właśnie arystokracji, która do dnia dzisiejszego przecież istnieje. I hetmani stawali się także królami. No, hetmanem był Jan III Sobieski wcześniej, wcześniejszy hetman na przykład. Tak? A oczywiście poza władzą, i myślę, że też w pewnym momencie właśnie w XVII wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z tym ogromnym wybuchem sarmackości, z przejawami ostentacyjnego i wspaniałego bogactwa, bo rzeczywiście byliśmy wtedy i krajem potężnym i bardzo bogatym, jeżeli chodzi przede wszystkim o szlachtę, no to hetmanowie tak naprawdę wytworzyli wokół siebie dwór, wytworzyli wokół siebie taki ośrodek władzy, no czasami nawet niezależny od króla. Można przypuszczać, niektórzy historycy twierdzą, że władza hetmańska w Polsce od połowy XVII wieku była silniejsza niż władza królewska. To takim przykładem tego jest pucz lubomirskiego, była konfederacja hetmana lubomirskiego przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi, która pozbawiła w końcu króla tronu. Także to było takie apogeum tej władzy hetmańskiej. Ja czasami porównuję hetmanów do szogunów. No, w pewnym sensie jest to analogia. Tylko, że szogunom udało się odizolować cesarza. U nas hetmanom nie udało się odizolować króla od władzy. Aczkolwiek w związku z tym, że władza królewska pochodziła z wyboru, nie była trwała, nie była władzą, która mogła przerodzić się w władzę absolutną, no to hetmani sprawowali tą funkcję też poważnie zagrażając władzy królewskiej. Aczkolwiek z reguły współpracowali z królami. Mm-hmm. I tak to wyglądało chyba do końca.
A tutaj wchodziła w grę też władza sądownicza nad wojskiem.
Tak.
To tutaj akurat wykształcenie prawnicze hetmana Wojtysiaka może się przydać.
Myślę, że tak, aczkolwiek, znaczy może tak, rzeczywiście w pewnym sensie mogę powiedzieć, że początki mojej kariery w kapitule Rycerstwa Polskiego wzięły się z tego, że na kapitule w Malborku w 1999 roku kwietniu. Moi koledzy rekonstruktorzy mówią, wiecie co, w konwencie nie ma prawnika, a tu jest taki młody prawnik, wiedziałby się nam przydał. I hetman Pagiński wtedy tak na mnie spojrzał, ja byłem jeszcze wtedy, kończyłem studia, byłem na 5 roku prawa, no i mówię, no może rzeczywiście. No i wystartowałem w wyborach i kapituła mnie wtedy wybrała. No i ta wiedza prawnicza, no wykształcona już od kilkudziesięciu lat, no już to jest prawie 23 lata po studiach, no dawała mi na pewno jakąś wiedzę, znaczy jakiś wpływ, miała jakiś wpływ na moje funkcjonowanie w kapitule. Przez długi okres czasu byłem kanclerzem tej organizacji, czyli byłem osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie kancelarii hetmana. Cała biurokracja, listy, dyplomy, jakaś korespondencja przepływała przez moje ręce. Musiałem to wszystko przygotowywać, stemplować. Oczywiście byłem też autorem protokołów obrad, protokołów obrad kapituły, protokołów obrad konwentu, a także maczałem swoje paluszki w zmianach kodeksu rycerskiego, który ostatnio określiłem moim trzecim dzieckiem, bo rzeczywiście jest to taki akt prawny, oczywiście o charakterze nieformalnym, bardziej mającym, jest to źródło prawa nasze rekonstrukcyjne, dla rekonstruktorów funkcjonujących w kapitule, no ale jest to tekst tak, a może nie tak często zmieniany, ale często zmieniany i to jest tekst, który ewoluuje. Od tego tekstu z 97 roku mieliśmy prawo 5 zmian i każda z nich była dostosowana do potrzeb czasów. Wydaje mi się, że te zmiany były potrzebne. No i teraz właśnie na kapitule w Szydłowie też zmieniliśmy kodeks po raz kolejny. Pamiętam, że jakieś 15 lat, nie 15, na kapitule generalnej w Gniewie w 2009 roku miałem taką przygodę, że podczas omawiania prac nad tym kodeksem wtedy występowałem tam jako miecznik kapituły, czyli bardziej właśnie taki bardziej prawnik, czyli taki bardziej policjant kapitulny, odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas inscenizacji. Pamiętam, że cała kapituła, czyli część delegatów zasnęła, bo przekazywałem im wiedzę na temat kolejnych postanowień kodeksu i widziałem, że część delegatów po prostu przysypiała, no bo musieli przecież dowiedzieć się o wszystkim. Mnie to fascynowało. Razu nawet, i dopiero obudziłem ich stwierdzeniem, zapomniałem się, Wysoki Sądzie. I to rozbudziło szanownych moich kolegów i koleżanki. Salwa śmiechu wzbudziła radość i wtedy uchwaliliśmy nową zmianę kodeksu. Także rzeczywiście wiedza prawnicza w jakikolwiek sposób wpływa na moją pracę w kapitule i myślę, że między innymi to stało się też stało za wyborem, dlatego że okazało się, że jednak jako organizacja nieformalna nie mamy dużej siły, jeżeli chodzi o kwestię wpływu na poprawę warunków pracy rekonstruktorów, warunków zajęcia się tym hobby. I będziemy chcieli przy kapitule powołać Fundację Kapituły Rycerstwa Polskiego, której zadaniem będzie bycie naszym takim prawnym transparentem w stosunkach z władzą publiczną, z władzą samorządową i z organizacjami prywatnymi. Większość grup rekonstrukcyjnych to stowarzyszenia, fundacje, które w obrocie prawnym funkcjonują i no mają dzięki temu lepsze możliwości pozyskiwania finansów, mają też lepsze możliwości porozumienia się w zakresie, nie wiem, dzierżawy, najmów, z obiektów historycznych. No i myślę, że taka organizacja, a kapituła jest jedyną w tej chwili organizacją w Polsce o charakterze ogólnopolskim. Nie ma żadnej innej organizacji rekonstrukcyjnej, która skupiałaby w sobie tak dużo grup rekonstrukcyjnych. No potrzebuje takiej afirmacji prawnej. I no, moją kadencję będę starał się skupić właśnie na tym, żeby taką fundację powołać. Podobnych działań już dokonaliśmy jako organizatorzy Grunwaldu. Tam jest też fundacja zajmująca się organizacją Grunwaldu i koło tej fundacji powstała Kapituła Bitwy pod Grunwaldem. Trochę podobnie, bo to słowo kapituła jest takie w ruchu rekonstrukcyjnym bardzo chwytliwe. I też staramy się tam jako dowódcy Grunwaldzcy, jako organizatorzy bitwy pod Grunwaldem, no mieć większy wpływ na los rekonstruktorów, na ochronę losu rekonstruktorów w Polsce.
Hetman Michał Wojtysiak jako główny dowódca ma jakieś plany wojskowe?
To znaczy, no teraz planem wojskowym podstawowym, chociaż zaznaczam przy całej poważności naszej sytuacji, w której się w tej chwili znajdujemy, nie chcę nad żartować, bo za granicami Polski mamy wojnę i to jest bardzo smutne i bardzo traumatyczne zdarzenie dla naszych sąsiadów, dla naszych przyjaciół z Ukrainy, którzy zresztą są teraz tutaj blisko i pomagamy. Myślę, że Kapituła w ramach swojej pomocy wcześniej i teraz będzie starała się tą pomoc w takich lokalnych sytuacjach kontynuować. I to jest jakby chyba najważniejsza praca wojenna, jeżeli możemy o czymś takim mówić, no bo na pewno na koń nie wsiądziemy i nie pomożemy naszym braciom ze wschodniej granicy. Natomiast z całą poważnością traktujemy tę sytuację i chcemy pomóc. Natomiast jeżeli chodzi o plany rekonstrukcyjne, bo o tych planach można mówić, no to pojawił się na Facebooku portret Wielkiego Mistrza, który właśnie szykował swoje wojska do ataku. Wniósł swoją prawicę w kształcie litery V, czyli chyba Wiktoria, Wielki Mistrz tak wskazywał. No więc trzeba będzie na to odpowiedzieć i myślę, że z królem jegomością Władysławem Jagiełłą, prywatnym Jackiem Szymańskim, będziemy musieli spotkać się pod Grunwaldem i stoczyć, jak zawsze od 25 lat, bitwę śmiertelną, na którą państwa mocno zapraszam. W każdym razie chorągiew Łęczycka, której jestem dowódcą, i namiestnikiem, zbiera zapisy na listę zaciągową do 8 maja, a następnie w okolicach 21 maja będę musiał przesłać ten zaciąg, bo tak mówię po staremu, ten zaciąg organizatorom grunwaldzkim w celach uzupełnienia list uczestników, no i oczywiście ubezpieczenia uczestników od następnie nieszczęśliwych wypadków, bo niestety te listy też funkcjonują właśnie w poważnym obrocie prawnym. Musimy zadbać także, aby podczas inscenizacji grunwaldzkiej nic nam się nie stało. Chorągiew w tym roku ruszy w pole w liczbie, mam nadzieję, około 70 zbrojnych. Nie wiem, czy jest to dużo, czy jest to mało, aczkolwiek jest to taki już mały oddział w formie roty pieszej, takiego autorymentu, jak funkcjonował on w drugiej połowie XV wieku. Będziemy zmagali się pod Grunwaldem, będziemy zaczynali w ogóle inscenizację grunwaldzką, zawsze rusza pierwsza chorągiew Łęczycka. I tam w tym roku, mając na uwadze zmianę scenariusza, będziemy też pomagali chorągwi krakowskiej w zwarciu z chorągwią Wielkiego Mistrza. Będziemy uczestniczyli chyba też w uśmierceniu Wielkiego Mistrza, więc niech on tak nie pokazuje tego fału, bo pewnie któryś z Łęczyczan pomoże krakowianom z chorągwi krakowskiej ściągnąć Wielkiego Mistrza z konia i może nawet dokonać na nim tego aktu ostatecznego. Pomożemy także zdobywać Gonfanon, ale o tym przekonają się państwo 16 lipca o godzinie 15 na polach grunwaldzkich w sobotę, gdzie będą państwo mogli zobaczyć największą inscenizację historyczną Europy. Na to bardzo mocno zapraszam. Zapraszam od środy, 13 lipca, bo na polach grunwaldzkich od tego dnia rozpocznie się cała impreza związana z organizacją tego wielkiego wydarzenia. Będziemy mieli do czynienia z turniejami walk pieszych, grupowych i pojedynczych. Będziemy mieli...
Czyli nie tylko sama bitwa, ale też turnieje już od kilka dni wcześniej.
Tak, dokładnie. Złoty Pas Grunwaldu, Srebrny Pas Grunwaldu. To są turnieje buchurtowe, czyli biorą w nich udział większe grupy rycerzy albo rycerze pojedynczy. Mamy do czynienia z największym, no to może zabrzmi nowocześnie, hipermarketem średniowiecznym w tych okolicach Europy, dlatego że na Dni Grunwaldzkie przyjeżdżają rzemieślnicy ze wszystkich stron kraju i Europy, prezentujący swoje rzemiosło. Możemy kupić tam wszystko od przepięknych szklanek historycznych, poprzez miski, poprzez łuki, miecze, zbroje, zakończywszy na pięknych ubraniach, w których można chodzić, zgodnych oczywiście z modą historyczną z XV wieku, ale nie tylko.
Targi rzemiosła powinniśmy powiedzieć, a nie hipermarket.
No tak, to oczywiście, ale nie ukrywam, że dla nas jako rekonstruktorów przyjazd na Grunwald to jest właśnie między innymi taka możliwość zrobienia zakupów, bo przez pierwsze dni Grunwaldu, przez tą w środę, czwartek, piątek, to jeszcze ceny są korzystne, nie ma za dużo turystów, są raczej rekonstruktorzy, można się trochę potargować, można coś zdobyć, można jakieś okucie do pasa, czy jakieś guziki, jakieś drobiazgi, które no w ciągu roku możemy zdobyć tylko na internecie. Natomiast na Grunwaldzie to wszystko jest dostępne i można je to pomacać, można to obejrzeć, no i jest to takie miłe. A poza tym, co najważniejsze...
Może jakąś buławę się upatrzy.
Może też. Jakąś buławę się upatrzy, zobaczymy. Ale przede wszystkim to zobaczymy się z przyjaciółmi. A jednak to jest pierwszy Grunwald od 2 lat. Nie możemy zapomnieć o tym, że jednak pandemia ograniczyła bardzo nasze kontakty towarzyskie. I teraz wszyscy się chyba bardzo cieszą z tego powodu, że się zobaczymy. Może nas tam będzie znowu parę tysięcy ludzi, nie wiem. Chociaż na pewno trochę pandemia rozleniwiła i trochę niestety przerzedziła szeregi rekonstruktorów. Ale wszyscy się bardzo mocno zapowiadają, mimo tego, że zapowiedzi związane z organizacją obozu rycerskiego są trudne, dlatego że no, nie ma pieniędzy tak naprawdę. Nie jesteśmy, istniejemy w tej chwili w kryzysie. Władze samorządowe, w tym marszałek województwa wrzemińsko-mazurskiego, robi co może, żeby pomóc w organizacji Bitwy Grunwaldzkiej. Natomiast
no to zawiązanie fundacji wydaje się konieczne,
tak,
również.
Więc myślę, że tutaj też będziemy mogli pomóc, prawda, w organizacji tej imprezy. No a poza tym zapraszam wszystkich Państwa, no bo Chorągiew Łęczycka, która teraz jest w pewnym sensie chorągwią troszeczkę hetmańską, dlatego że członkowie Chorągwi Łęczyckie stali się też członkami konwentu. Na przykład herold kapituły, marszałek, czy kanclerz kapituły, to są moi podchorągiewni. Organizujemy wiele imprez wokół Łodzi, także zapraszamy do Strońska, zapraszamy do Inowłodza, zapraszamy do Czerwińska nad Wisłą, zapraszamy też do Łęczycy, tam co prawda nie robimy tego turnieju, aczkolwiek...
Przepraszam, wydarzenia w Strońsku to jest ta epoka też?
A, ja wiem, bo pani redaktor wie dobrze, że tam coś innego się dzieje, ale nie. W Strońsku organizujemy poza niesamowitą inscenizacją 20-wieczną obrony Strońska przed Niemcami, z tym, że ja już to się jakoś trochę inaczej nazywa. Nie używają nazwy Strońsko, tylko używają...
Beleń?
Beleń, tak, właśnie. Używają nazwy Beleń. Natomiast my w Strońsku, a głównie nasi przyjaciele z Bractwa Złoty Krzyż, którzy też rekonstruują Niemców w czasie atakujących w 1939 roku, ale tutaj rekonstruują rycerzy XV-wiecznych, organizują imprezę w Nagrodzie Mściwoja. I tam nasza chorągiew, mogą Państwo spotkać naszą chorągiew przy przepięknym kościele w Strońsku romańskim. Więc zawsze tam się wszyscy budzimy, zawsze o 6 rano, kiedy dzwony dzwonią i ksiądz proboszcz śpiewa i zaprasza na mszę. Także tam w Strońsku nie można za długo pospać, ale też noc jest długa, więc jest bardzo miło. Strońsko ma wiele twarzy rekonstrukcyjnych po swojej stronie. Tam mamy też do czynienia, chyba z tego co wiem, z inscenizacjami z Powstania Styczniowego, bo Bractwo Złoty Krzyż też mocno się w tej kwestii specjalizuje. Także tak to wygląda ze Strońskiem. Więc dużo imprez wokół Łodzi się będzie działo i w weekendy właściwie od początku czerwca do końca sierpnia ciągle coś się będzie działo. Też zapraszamy na stronę kapituły, zapraszamy na stronę Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej, Signum Temporis. Tam te wszystkie imprezy są, ewentualnie też na Facebooku. Jeżeli Państwo będziecie chcieli odwiedzić rycerzy, to myślę, że zobaczycie rycerzy, damy, hetmana, a także kanclerza, herolda i innych znamienitych możnych rekonstruujących ruch historyczny w Polsce. Także zapraszam.
Bardzo dziękuję. Zapraszał hetman Michał.
Wielki.
Hetman Wielki Koronny.
Nie, hetman Wielki Kapituły Rycerstwa Polskiego.
Michał Wojtysiak. Mecenas Michał Wojtysiak.
Tak. I można jeszcze powiedzieć, a dobrze, to jeszcze skończę. Hetman Wielki Kapituły Rycerstwa Polskiego Michał Lewartyn Wojtysiak, zwany Bez Ziemi. Pan na truskawcu i pan lenny Besiekier. O, tak mogę powiedzieć.